Drodzy Państwo, wolność słuchania wymaga wspierania. Zostań patronem Radia Wnet i dołącz do naszej załogi patronite.pl/radiownet.
Zaczynamy, Łukasz Jankowski. Witam Państwa bardzo serdecznie na antenie Radia Wnet, na falach FM, na www.wnet.fm w internecie i na kanale YouTube. Widzimy się również początek tygodnia, ale połowa miesiąca, 15 kwietnia. Nie wiem, kiedy to minęło, ale minęło. Minął też tydzień wyborów samorządowych, o tym powiemy. Powiemy też o sytuacji na Bliskim Wschodzie, bo po godzinie 12.35 naszym gościem będzie Marek Budzisz i Ukraina i Bliski Wschód, ale też Niemcy, bo do Pekinu wybiera się z wizytą Olaf Scholz. Jak mówią niemieckie media, najważniejsza być może wizyta niemieckiego kanclerza, która ma uratować jego dorobek, porozumieć się z Pekinem. To ostatnia szansa dla niemieckiego rządu. Ale zanim Berlin, zanim Pekin, zanim Ukraina, zanim Bliski Wschód, to podsumujemy i wybory samorządowe i przede wszystkim popatrzymy na Unię Europejską. Tutaj też jest parę ciekawych rzeczy newsowych do omówienia. W naszym studiu Rafał Ziemkiewicz, publicysta, pisarz. Jak się dowiedziałem...
Dzień dobry, witam.
Influencer.
No, tak,
jak sam piszesz o sobie.
Myślę, że tak świat się zmienia. Rzeczywiście mój kanał YouTube'owy stał się chyba bardziej przepustowym kanałem komunikacji z widzami, słuchaczami niż jakikolwiek inny. No, co nie znaczy, żebym miał zamiar porzucić tradycyjne media. To wszystko się jakoś, mam nadzieję, skomponuje. No, dziękuję za prezentację i okazję do autoreklamy.
Oczywiście kanał, który oglądam, żeby nie było, też dość chętnie, ale zanim do poważnych rzeczy, bo o takich najczęściej traktują filmy Rafała Ziemkiewicza, to ja, pan redaktor nie chciał, a ja powiedziałem, że muszę, bo się uduszę. Love story, ale bez happy endu. Drugi wicewojewoda dolnośląski został odwołany, Jacek Protasiewicz, po swoim weekendzie już nie jest drugim wicewojewodą. Przykra historia, ja się postaram się nie śmiać. Polityk z dorobkiem, który kończy dziwnie.
A ja nie czuję się kompetentny do komentarza tutaj, bo to raczej z jakimś terapeutą uzależnień powinien porozmawiać, bo przecież to nie jest pierwszy numer, który pan Protasiewicz wycina i zdumiewające jest to, że jest tak niezatapialny.
Bo teraz,
jeżeli wygra pani Bodnar we Wrocławiu, a ma chyba szansę, nie dlatego, że jest jakąś świetną kandydatką, tylko dlatego, bo nic o tym nie wiem, może jest. Nie mieszkam we Wrocławiu, ale nie jest Jackiem Sutrykiem i to może jej bardzo pomóc w osiągnięciu dobrego wyniku. To wtedy pan Protasiewicz zostanie posłem.
Bo był z dwójki w trzeciej drodze, bo to teraz Jacek Protasiewicz był w różnych partiach, chyba Unia Wolności, była Platforma, była Unia Europejskich Demokratów i na koniec trzecia droga PSL.
I teraz jest chyba... Znaczy ja nie wiem, czy on dalej z Michałem Kamińskim jest związany, ale a może razem z nim, chyba jeszcze w ONR-ze nie byli. To właściwie, ale też pewnie dlatego, że ich tam by nie chcieli. Natomiast generalnie no, nie budzi mojego szacunku takie życiorys politycznego wędrownika, ale jak ma być ten Sejm, jaki jest, powiedzmy sobie merytorycznie, to on jest do bani. Natomiast niech przynajmniej będzie ktoś, kto, nie wiem, może znowu wprawi się w stan euforii jakiś, przepraszam za przejęzyczenie, i zacznie krzyczeć Heil Hitler gdzieś tam w mównicy sejmowej. Będzie śmiesznie przynajmniej. No to jak się ten Sejm merytorycznie nie sprawdza, to może niech się jako Sejmflix sprawdza, tak? Ale ludzie oglądają, czekają na show.
Może jak się połączy siły razem z panem posłem Mejzą i z panem posłem Bortniczukiem, to będzie całkiem ekipa na schwał. Przypomnę już lata 90., kiedy w Sejmie działo się dużo ciekawego.
Tak, to przykro, szczerze mówiąc, o tym mówić, bo wszyscy wiemy, że dużo jest wyzwań poważnych, ale też no, Sejm się zajmuje, jak widzimy ostatnio, głównie agregowaniem emocji, tematami zastępczymi, jakimiś ustawami, które tak wiadomo z góry, że będą niekonstytucyjne i prezydent ich nie podpisze, a nawet gdyby podpisał, to Trybunał ją unieważni. Zresztą kogo to już w tej chwili obchodzi, czy coś jest zgodne z konstytucją, czy nie, to jest inna rozmowa. Teraz zdaje się znowu wrzucona jakąś ustawę o związkach partnerskich, czyli kolejna wrzutka, kolejny temat zastępczy, kolejny PIT problem. A tymczasem no, rzeczy ważne się dzieją i wymagałyby reakcji.
No to my reagujmy. Już koniec z panem Jackiem Sutrykiem. Życzymy szczęścia z nową...
Protasiewiczem.
O, przepraszam.
Sutrykiem.
Ojej.
To... O nim też wspomnieliśmy.
Też wspomnieliśmy. Ja nie wiem, który jest ciekawszy, ale rzeczywiście Jacek Protasiewicz.
Ale o kolegium Tumanum chyba...
Tak, to już dużo.
Wszedł temat, prawda, z czołówek i już wszyscy
ale
zapomnieli.
Ale potem ma wrócić. No dobrze, ale coś, co wydarzyło się na pewno. Rada Europejska przyjęła dyrektywę perspektywę budynkową, trochę pod taką naszą nieuwagę w większości mediów. Okazał się w Radzie Europejskiej, były państwa, które były przeciwko, Węgry, Włochy, no ale większość państw była za, a były państwa, które się wstrzymały, w tym Polska. Polski rząd, Donalda Tuska, się wstrzymał, nie był przeciwko i tak dyrektywa budynkowa wjeżdża.
I to są grube biliony. No tutaj może miliardy, ale jeżeli liczyć dyrektywę budynkową jako część Zielonego Ładu, to jest w ciągu najbliższych 10 lat biliony wydatków, które muszą Polacy ponieść po to, żeby się dostosować do jakiegoś ideologicznego kaprysu. Ponieważ każdy, kto zada sobie trud wczytania się, a mamy dwie świetne książki w tej chwili w Polsce na rynku, bo mamy i Stevena Kunina i mamy Bjørna Lomborga, bardzo merytoryczne, bardzo sensownie pokazujące, o co naprawdę chodzi z tym klimatem. Wiemy, że cały ten plan Zielonego Ładu na klimat to będzie miał taki wpływ, jak
nieduży,
się wyrażać, jak kichnięcie na wiatr po prostu. Natomiast będzie miał ogromny wpływ na przeorganizowanie gospodarki w Unii Europejskiej, na strącenie takich państw jak Polska do rangi kolonialnych klientów. I to jest rzecz, to jest rodzaj podboju po prostu. To jest zielony kolonializm, jak to nazwano w Ameryce Południowej. A polski rząd niestety, potwierdzają się wszystkie najgorsze obawy, że nie kieruje się polskim interesem, tylko perspektywą odebrania nagrody potem w jakichś wysokich stanowiskach unijnych dla członków tego rządu.
Pan redaktor Unię szkaluje, a pani Katarzyna Pełczyńska, nie wiem czy Pełczyńska-Nałęcz, bo w tym rządzie te drugie nazwiska u pani minister różnie to bywa, no ale chyba pani Pełczyńska-Nałęcz cały czas, napisała tak dzisiaj. 27 miliardów euro dla Polski wpłynął właśnie największy przelew w historii naszego członkostwa w Unii Europejskiej. Bycie w Unii się opłaca, ale Unia to nie tylko pieniądze, o czym zapomnieli nasi poprzednicy. Łączą nas wartości, demokracja, równe szanse, rządy prawa, wolności obywatelskie. Kropka. Pani Katarzyna Pełczyńska, ministra.
Tak, czyli pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz otwarcie mówi, że to nie są pieniądze, tylko na te pieniądze to jest taka kiełbasa dla psa, który ma skakać, żeby tę kiełbasę chwycić. Tak?
27 to jest miliardów, dużo kiełbasy, duża kiełbasa.
Tak, polski nie chwali, budżet roczny to jest 600 kilkadziesiąt miliardów. Sama służba zdrowia pochłania 120 miliardów, licząc koszty funkcjonowania służby zdrowia i refundację leków. To mówię mniej więcej, bo tam są, być może już jest więcej, to są dane takie, które zapamiętałem sprzed 2-3 lat. Także 27 miliardów to oczywiście na człowieku przeciętnym to 0, 9 zer przy tym i 27 przed nimi to robi.
Jeszcze dostajemy.
No właśnie nie dostajemy oczywiście, bo to są pieniądze, które będziemy musieli oddać, a przede wszystkim te pieniądze są na celowe zakupy. Nie to, że dostajemy sobie, no ale naiwni ludzie tak myślą, tak, dostaliśmy jakieś 27 miliardów, to co, to może zróbmy jakieś zebranie, na co by to tu wydać, czy na służbę zdrowia, czy
na drogi,
a na nic, nie, tego nie ma co ustalać, bo to mamy wydać na wiatraki Siemensa, bo to mamy wydać na różne inne rzeczy badziewiaste, które, szczerze mówiąc, bez których byśmy się mogli obyć i tak naprawdę to nie są pieniądze dla nas, tylko dla producentów tych rozmaitych tak zwanych zielonych technologii, bo to jest wszystko propagandowe kłamstwo. One nie są zielone i zwłaszcza nie są odnawialne, bo nie ma czegoś takiego jak odnawialna energia, bo nie ma perpetuum mobile. Gdyby była odnawialna energia, to by istniało perpetuum mobile, ale jak wiemy od czasów Newtona, fizyka absolutnie wyklucza możliwość czegoś takiego jak odnawialna energia. Więc to jest pewien argument propagandowy do tresowania Polaków i mówicie, tak, 27 miliardów dostaliście.
Szybko policzyłem, 685 euro dla każdego. Nie możemy rozdać każdemu.
A koszty Zielonego Ładu to jest 30 tysięcy złotych na każdego.
Czyli jesteśmy
Polacy
szybko
muszą
licząc
ponieść.
29 450 euro w plecy.
Tego się nie da szybko policzyć, bo to są bardzo skomplikowane przepływy oczywiście, więc ile my tracimy na tych rozmaitych dyrektywach, ile my zyskujemy na tym, bo to jest jakby jedyny tak naprawdę powód naszego pobytu w Unii Europejskiej. Dostęp do europejskich rynków. Na tym Polska odniosła ogromny sukces w ostatnim 30-leciu w ogóle, no ale po otwarciu rynków, prawda, przez Unię, członkostwo w Unii, no to prawie 20 lat, jeśli dobrze liczę. I na tym żeśmy zyskali, ale już zyskujemy coraz mniej, bo proszę zobaczyć, tam jest wielki szwindel w Unii Europejskiej. obiecano nam i taka była podstawa Unii Europejskiej, na przykład, że przepływy są swobodne, tak? Kapitał, Unia Europejska była jako organizacja międzynarodowa ufundowana na trzech wolnościach przepływów. Kapitału, usług i towarów i ludzi. I teraz się okazuje, że już na przykład usługi i towary już nie mogą przepływać, bo są różne dyrektywy, że polscy transportowcy za dużo zrobili konkurencję Francuzom, no to Francuzi załatwili eurodyrektywę, która walnęła w polskie firmy transportowe. Polskie meble za dobrze się sprzedają tego. Teraz też jakaś dyrektywa, prawda? Teraz się zaczynają jakieś kolejne cła klimatyczne, węglowe.
Ale to na granicy całej Unii, żeby nic nie wpłynęło z zewnątrz.
Ale również, ale tak, na razie, ale zaraz będzie wsuwane w to, że użyliśmy jakichś surowców, które nie są przez urzędników z Brukseli, tak naprawdę z Berlina, zaakceptowane. Tam są dziesiątki szwindli, małych, większych, dyrektywy budynkowe, paszporty glebowe, na przykład się okazuje, że polski rolnik, żeby coś zasadzić, to za kilka lat będzie musiał mieć paszport glebowy, czyli certyfikat, że wolno, bo jak nie, to będzie znowu obłożone jakimś tam rodzajem cła. I w tym wszystkim proszę zauważyć jedną rzecz. Ostatnio były te nabory unijne. Żadnego na średnim, wyższym szczeblu urzędników, nie mówię o urzędnikach typu von der Leyen, tylko takich tych, co tam tej biurokracji, żadnego Polaka. Nie, żadnego
tam
Czecha.
Się wykuwa decyzję.
Tak, bo...
Średnio wyższy szczebel urzędniczy. Tam się dyskutuje, tam się układa.
Tam się decyduje, co jest na przykład...
Pisze się akty, prawda?
Dlaczego polski las wytwarza... nie liczy się tlen, który polski las wytwarza, albo mniej się liczy od tlenu, który wytwarza las niemiecki.
No dobrze, to jest skomplikowana kwestia. Ja to bym...
Właśnie o to chodzi. No a tak. 27 miliardów dostaliście, to każdy głupi słyszy i rozumie. Zwłaszcza, powiedziałbym, głupi. No.
Właśnie. I pytanie, co wygra? Mamy kampanię do Europarlamentu i czy wygrają te koszty, które nam do nas, do Unii Europejskiej, do nas spływają z Unii Europejskiej? Czy wygra pan Donald Tusk z wielkim tortem euro, który będzie kroił i rozdawał? Masz kawałek, daje ci, Europa ci daje tort. Jedz.
Znaczy ten numer już był wykonany. Donald Tusk na tym wygrywał, obiecując 300 miliardów z Unii w 2007 roku.
A Mateusz Morawiecki z wielkim billboardem, ile tam było? 665 miliardów?
Tak, tak.
No i tam tylko, 700? Już nie
pamiętam. I w ten sposób wpadł w pułapkę, ponieważ ogłosił to, zanim miał pewność, że te pieniądze dostanie, a w ten sposób dał do ręki broń, której Bruksela bezlitośnie użyła właśnie po to, żeby Donalda Tuska zainstalować w Polsce u władzy. I teraz też te 27 miliardów jest oczywiście już w perspektywie następnych wyborów. One zostaną wydane na to lub na tamto, to już nikt nie zauważy. To jest niestety klasyk liberalizmu. Fryderyk Bastiat napisał jakąś taką książkę o tym, co widać i czego nie widać. Gdyby nie było tego mechanizmu, że ludzie widzą pewne rzeczy, a nie widzą, ile to kosztuje i nie widzą, że tak naprawdę skutki tego są złe, no to socjalizm by nie istniał jako zjawisko. Nikt by, przynajmniej w demokracjach, nikt by na to nie głosował, a niestety wiemy, że ludzie głosują.
A w tej chwili zagłosują, ale to mogą być pierwsze bardzo ciekawe wybory do Europarlamentu w Polsce. Jak się patrzy na tą, na tę odpływającą poparcie dla Unii Europejskiej, odpływające, na tą rosnącą liczbę osób, które widzą także zagrożenia Unii Europejskiej. To będzie ciekawa kampania być może.
Znaczy powiedzmy tak, gdyby w Unii Europejskiej, w tym państwie unijnym budowanym, bo musimy to jednak odróżnić, że to, co dzisiaj nazywamy Unią Europejską, to nie jest to, do czegośmy weszli. Weszliśmy do organizacji międzynarodowej, w której równe sobie państwo ustaliły pewne zasady dotyczące właśnie tych trzech przepływów i arbitrażów rozmaitych między nimi.
Potem weszła Lizbona, a potem jeszcze się to rozszerzało
bez traktatów. A potem prawem kaduka, sprytem, faktami dokonanymi, pewną uzurpacjami, zwłaszcza ze strony tak zwanej judykatury, czyli mówię tu o wyrokach TSUE, które są przecież w tym TSUE to nie siedzą jacyś profesorzy mędrcy od prawa, tylko politycy, prawda? Ta sławna pani, co nas gnębiła, zamknęła nam
Hiszpanka,
to była po prostu z partii ludowej hiszpańskiej, czyli socjalistycznej, była jakaś wiceminister czy minister sprawiedliwości w Hiszpanii i na tej zasadzie się tam dobiera. Oni wydają jakieś wyroki, których duże państwa nie szanują, mniejsze są zmuszane właśnie różnymi szantażami, żeby je szanowali. Tylko mówiąc, buduje się państwo unijne. I gdyby w tym państwie unijnym istniała demokracja, to by już dawno nie istniało. ponieważ w żadnym kraju nie ma dla tego demokratycznego poparcia. Więc dlatego eurokracja ma
Unia z wszystkie chyba poza jednym referendum przegrywa.
Przegrywa.
Tym powtórzonym w Irlandii.
A potem, bo Irlandia została przekupiona wtedy różnymi dodatkowymi bonusami za to, żeby tylko Irlandczycy zagłosowali za. Ale wszystko to, co się było, mieściło w tych przegranych referendach, potem jest jakoś jednak wprowadzane. Tutaj właśnie coś tam druczkiem drobnym dopisane na dole umowy, bo to tak działa. I jeszcze jest druga, powiedziałbym, bo już na to wyszliśmy, historię tych przemian unijnych, tej integracji, tak jak to się nazywa, tak naprawdę centralizacji unijnej, to możemy opisywać tymi kolejnymi, wprowadzaniem kolejnych traktatów, które zostały, rzeczy, które zostały w referendach przez społeczeństwo europejskie odrzucone, a wprowadzanie ich wbrew ich woli, a z drugiej strony to proszę zobaczyć, ile już było takich w Unii wzmożeń i obietnic, że jak teraz pójdziemy tą drogą, to zaraz będzie wielki wzrost, to jest droga ku bogactwu. Strefa euro, przypomnę, miała służyć temu, że dolar zostanie wypchnięty z pozycji głównej waluty zapasowej świata i to miał taki boost dać do... A prawda jest taka, że 20 lat temu cały europejski PKB wynosił 90% amerykańskiego, a w tej chwili wynosi 50%, chociaż Ameryka wcale jakoś tam wielkich sukcesów też nie ma. Że lecimy jak w studnie.
Ciekawe, że ten dyskurs się nie utrzymał. Już nie ma, ja go nie słyszę, że Unia Europejska to jest bogactwo, że idziemy tam, żeby się rozwijać, żeby być silniejszym gospodarczo, lepszym. Teraz mówi się dużo o ideach, dużo o Putinie. To jeszcze, żeby wprowadzić ostatni wątek, okładka tygodnika do rzeczy. Kto nie za Unią Europejską, ten za Rosją. I zostaje tylko argument, nie lubisz centralizacji, nie lubisz euro, nie lubisz pani Ursuli, znaczy lubisz pana Władimira.
Proste. Jak to mówili milicjanci w czasach mojej młodości, co ustrój wam się nie podoba, tak?
Właśnie
co to znaczy, że tu, że brudno, że syf, że pensji nie dostajecie, ustrój wam się nie podoba? No to jest dokładnie, to wszystkie te biurokratyczne spotworki mają dokładnie taki sam modus operandi. Kolega Warzecha wyciągnął i mówił o tym u mnie w moim saloniku politycznym, też na swoim vlogu, ja też na tym już mówiłem, bo to jest bardzo ciekawy dokument. Rada Polityki Zagranicznej Unii Europejskiej, taki think tank opublikował opracowanie Iwana Krastewa i drugiego człowieka, którego nazwiska nie pamiętam w tej chwili, który jest szefem tego think tanku. I takie opracowanie, które jak uzyskać właściwy wynik wyborów europarlamentarnych, co już jest zabawne, tak? Bo jak mówimy o demokracji, to jak uzyskać właściwy wynik?
Jak i co wyszło?
No wyszło im, że nie wolno mówić o poważnych sprawach, o tych, które naprawdę są ważne, czyli nie mówić o imigracji, nie mówić o kryzysie gospodarczym, nie mówić o tym, jak wysokimi cenami energii wpędziła Europa w biedę swoją biedniejszą, bo to jest dokładnie to lata temu Lomborg, który teraz został przetłumaczony, tłumaczył, że jednym z największym złem polityki klimatycznej jest to, że ona zniszczyła to, co się nazywało państwem dobrobytu, ponieważ biedni po prostu nie wytrzymują tych kosztów. To jest syndrom tych angielskich emerytów, prawda, którzy w zimie jeżdżą autobusami przez cały dzień, bo ich nie stać na ogrzanie domów. To jest naprawdę wielki społeczny problem, który się przenosi i zaraz będzie w Polsce też za sprawą Donalda Tuska i jego wesołej ferajny.
Ale koledzy już mówią, że emeryci mają za duże domy, że to jest kłopot.
Tak.
Nie ogrzejesz, to sprzedaj swój dom, gdzie wychowałeś dzieci.
A po co w ogóle oni mają domy? Niech oni mieszkają w jakichś zbiorówkach, w takim falansterze. Powyżej któregoś tam oko życia dom przechodzi na Skarb Państwa, który by zadba, żeby on był ekologiczny, a staruszków tam do umieralni na przykład. Taką mam koncepcję. To znaczy ja nie mam takiej koncepcji, żeby to ja żartuję, ale ktoś to w Unii Europejskiej naprawdę może potraktować, a zwłaszcza nie daj Boże w Davos, bo oni tam mają takie pomysły właśnie w tym kierunku.
Niemieccy Zieloni wprost mówią, że trzeba zakazać domów jednorodzinnych. Nie wszystkich to prawda, ale w większości, poza wyjątkami, domyślam się dla kogo są to wyjątki, ale że domy nie.
No wyjątki wiadomo, wszystkie samochody spalinowe są nieekologiczne, z wyjątkiem Rolls-Royce'ów, Ferrari i Bugatti. Każdy z państwa może kupić Rolls-Royce'a i sobie jeździć na benzynie. To już wtedy jest benzyna, to jest zielony dwutlenek węgla.
A kto nie krytykuje, ten człowiek Putina i afera Voice of Europe.
No i tak, i to jest właśnie, no i to jest właśnie właśnie nowy kurs, prawda, że stwierdziła Europa, że ponieważ Putin jest zagrożeniem, no bo zawsze jest taka zasada, że bierze się coś, co jest realne. No nie można wziąć takiego problemu zupełnie zmyślonego. Czasami próbuje się w propagandzie, no ale to raczej wtedy nie działa, bo jak się zacznie straszyć czymś, co wydaje się mało realne, to nic nie daje, a Putin jest realny, więc się straszy Putinem i teraz każdy, kto krytykuje Unię Europejską, ten jest Putin, prawda? Prosta piłka. Z wyjątkiem oczywiście, znaczy nie dotyczy to autentycznych putinowców typu Scholza, Macrona, czy innych, którzy jeżdżą do Putina w dłoń, co go całują, prawda, nieustannie.
A to wyższy ten. Ale czekaj, bo ja pamiętam taką dyskusję o euro. Mało było racjonalnych argumentów, żeby przyjąć euro w Polsce. Więc był końcowy argument albo euro, albo rubel. Jak rozumiem, teraz w debacie Unia Europejska została agregowana na poziom albo Europa, albo Putin, bo nie ma zbyt dużo racjonalnych argumentów za taką Unią Europejską, jaka jest teraz.
No racjonalne argumenty w ogóle nie są brane pod uwagę w tej chwili w polityce, no bo gdyby były brane pod uwagę, to nie dałoby się założonych celów osiągnąć. No jeżeli się z góry zakłada, to co pan Iwan Krastev, sławny skądinąd politolog, zaproponował we wspomnianym raporcie, to jest przecież logika Bodnara. Wiemy, co chcemy zrobić, a potem poszukamy jakiejś podstawy prawnej do tego. No, jeżeli się zakłada, że wybory mają przynieść taki, a nie inny efekt, a potem się kombinuje, jak zrobić, żeby te wybory doprowadziły, no to prędzej czy później dojdzie do wniosku, żeby odebrać głosy komuś albo wprowadzić, uzależnić głosy od tego, ile kto emituje dwutlenku węgla, ile kto emituje, to już stosowna komisja będzie oceniać.
No
tak
to
dalej.
Ostatnie pytanie w tym wątku, mamy mało czasu, chciałbym jeszcze jedno słowo dosłownie, wybory samorządowe. Rozpocząć procedurę polexitu, bo już politycy, pani Solska, to może nie polityk, ale blisko pani Solska z polityki powiedziała, że to będą wybory o polexicie i są bardzo ważne. Jak wygra PiS albo Konfederacja, to będzie polexit.
Tak, to będą wybory o wszystko, o samą demokrację. Ja jeszcze nie pamiętam wyborów, które by nie były najważniejszymi w ogóle. No może te ostatnie samorządowe.
Ale może hasło w tych wyborach, hasło polexitu po raz pierwszy na poważnie się pojawi.
Mówić o polexicie, mówmy o polescape, mówmy o tym, że trzeba uciekać po prostu, ponieważ to, co wyprawia w tej chwili Unia Europejska, to jest taki odlot, to jest późny Gierek. Ja porównuję to, no za długo mówić, plan Wisła, te rozmaite gierkowskie zapowiedzi, to jest wszystko, jest na niczym oparte. No, produktuje się rzeczy, których warunkiem jest wyprodukowanie iluś tam dziesiątek milionów samochodów w krótkim czasie, samochodów elektrycznych, w tym ciężarowych elektrycznych, a to wymaga takiej ilości litu na baterie, że cała światowa produkcja litu wystarcza na wybudowanie 8 milionów samochodów przy założeniu, że żadnych innych baterii się nie robi. Więc już na poziomie podstawowych to się wszystko wykrzacza. To są bzdury po prostu. Straszliwie kosztowne bzdury. Zostaniemy złupieni po prostu, jeżeli nie uciekniemy z Unii Europejskiej. I tak, trzeba uciekać jak najszybciej po prostu, póki się nam to na łeb nie zawali.
To jeszcze dwa słowa. Pański, twój artykuł w tygodniku Do Rzeczy. Widmo TVP krąży po polityce. Opis wyników wyborów samorządowych i ich skutków dla różnych partii. Czyli co, TVP już okazało się jednak nie jest, to nie jest zaskoczeniem, nie jest magicznym gralem, który daje wygraną.
Nie, ja w ogóle uwielbiam, to jest moje jako publicysty takie hobby, uwielbiam śledzić, jak ludzie wpadają w dołki, które są, znaczy jak politycy wierzą we własną propagandę i się sami ukłamują. No, obóz Platformy Obywatelskiej musiał sobie, zwłaszcza ten elity, prawda, lewicowo-liberalne, tych eksperckie zaplecze, to światli, oświeceni, że musi sobie odpowiedzieć, jak to jest, że oni stracili władzy przez 8 lat i nie mogą odzyskać.
Bo Kurski.
No bo nie mogli sobie udzielić zgodnie z prawdą odpowiedzi, bo kiepscy jesteście po prostu, bo kiepsko żeście rządzili, dużo żeście kradli, jeszcze więcej żeście marnowali, prawda, i takich orłów żeście w końcu wyczaili jak Ewa Kopacz czy Bronisław Komorowski. To sobie wymyślali, że to dlatego, że telewizja, prawda, bo ten Kurski, ta propaganda telewizyjna straszna. Okazało się, że propaganda telewizyjna, no oczywiście była, ale coś powiedzmy, że ktoś tę propagandę oglądał, to przynajmniej można powiedzieć, telewizja publiczna za czasów PiS spełniała swoją misję dla części społeczeństwa.
Do kogoś docierała.
Do kogoś docierała. No, do tej części społeczeństwa, która była za PiS-em. A teraz to już to pies z kulawą nogą tego nie ma powodu oglądać, jak widać zresztą po wynikach oglądalności. No ale telewizja głównie miała efekt taki, że ona mobilizowała wrogów PiS-u. I to całe Jagodno, to wszystko, to nie dałoby się zrobić, gdyby w telewizji państwowej był przekaz taki jak w Polsacie, prawda, czyli umiarkowanie, obiektywny i
tam nie, delikatnie może bardziej konserwatywny, ale
nie te paski, nie to Für Deutschland w kółko Tusk, prawda, już tylko brakowało Tuska z takimi czerwonymi oczami, wampirzymi kłami.
No dobrze, no ale
i to wkurzało tych wszystkich. To przygoniło 1,5 miliona co najmniej, ale 3 miliony ludzi do urn. A teraz w samorządowych nie ma...
Czyli to TVP z wozu PiS-owi lżej?
No chyba tak. No, sam Mateusz Morawiecki to zauważył. Myślę, że oczywiście nie wszyscy się tutaj ze mną zgodzą, ale fakty są nieubłagalne. Tusk zrobił tę hamówę z telewizją, żeby ją zniszczyć, bo był właśnie dlatego, bo był przekonany, że jak PiS nie będzie miał telewizji, to po prostu wszystkie sejmiki traci i ten. Okazało się, że jak PiS nie ma telewizji, to z 75% frekwencji wyborczej wróciło do 50% i cały sukces Platformy się poszedł czochrać. No może ona tak coś tam więcej uzyskała niż w poprzednich tych, ale grubo poniżej oczekiwań.
A o pozostałych perypetiach po wyborach samorządowych pisze Rafał Ziemkiewicz na łamach tygodnika Do Rzeczy. I tak, od tematów bardzo błahych do tematów bardzo poważnych, jak Unia Europejska, omówiliśmy sytuację na początku tej właściwej fazy kampanii do Europarlamentu. Panie redaktorze, dziękuję bardzo za wizytę w studio.
Dziękuję bardzo za zaproszenie do studia i dziękuję państwu za uwagę.
A państwa ja nie żegnam, za chwilę Marek Budzisz, ale najpierw zespół, nie wiedzę jak to jest zespół, muzyka.